Chwała Bogu, bracia i siostry, za przedłużenie Jego łaski nad naszym życiem. I ponownie to podkreślę, że jest to naszym przywilejem, by razem z wami dziś dzielić ten czas. Bóg tak to sprawił, dał siły, dał zdrowie i za to jesteśmy Bogu wdzięczni. Był czas, kiedy po 10 latach mojej służby pastorskiej w Cleveland zrezygnowałem, bo uznałem, że to jest nie dla mnie, że jestem za słaby i nie dam rady dalej ciągnąć, że my Polacy jesteśmy tacy trudni i trzeba kogoś bardziej takiego tough chyba. Ja mówię, ja do tego się nie nadaję, Boże, odchodzę. No ale przecież miałeś objawienie, przecież chyba mi się to wydawało. I poszliśmy. I trafiliśmy do amerykańskiego zboru Assembly of God. I wiecie, po 2 tygodniach pastor mi powiedział, co ty tutaj robisz? Słyszę, że jesteś pastorem polskiego kościoła. Ja mówię, no byłem, nie jestem już. Mówi, mylisz się. Mówi, ty wciąż jesteś. Mówi, może to jest przystanek w twoim życiu. Może musisz się zregenerować, coś musisz zmienić, ale to powołanie, które Bóg ci dał, ono jest. Bo Bóg nie daje, żeby odbierać. I mówi, my ci tu pomożemy, my cię odbudujemy, my ci pomożemy z powrotem wrócić do służby. Ja mówię, spokojnie, ja chcę sobie tylko posiedzieć. Mówi, posiedzieć to możesz już kiedyś, jak będzie koniec. I wiecie co, tak się stało, że uczynił mnie odpowiedzialnym w tym zborze za działania misyjne, co bardzo szybko wykorzystałem i zaczęliśmy montować grupy, jeździć do Bydgoszczy i pomagaliśmy tam w budowie obiektu Kościoła Zielonoświątkowego, tam na Janikowskiej. Wspaniały obiekt dzisiaj jest, jeden z najlepszych w ogóle w Polsce, najwspanialszych. Nowy budynek, świetny. To był ten okres, gdzie kilkakrotnie jeździliśmy, pomagaliśmy, a w międzyczasie też poprosił mnie, żebym był zastępcą w jego zborze i tak przez 5 lat byłem w zborze Assemblies of God, tam usługiwałem. Tam udzielałem ślubów niektórym, bo pastor mówi, to ja do tego tak nie lubię, a ty możesz te rzeczy robić. I tak to było. I potem, kiedy zaszły tam duże zmiany i zastanawialiśmy się z żoną, co dalej robić, i przyszło zaproszenie, żeby z powrotem przyjść do polskiego zboru, bo tam taka sytuacja zaszła. Zaczęliśmy się o tym wszystkim zastanawiać, to znaczy ja bardziej. Żona mówi, dla mnie sprawa jest jasna, po prostu my jesteśmy teraz tu. Ale po tym właśnie zaproszeniu, i wiecie, tym człowiekiem to był brat Edek Raciniewski, który wraz z żoną przyszli do nas i powiedzieli, wróćcie do zboru, bo jeżeli nie, to nasz zbór już nie będzie istniał. Tam były takie okoliczności. Powiem tylko jedno, że to jest wspaniały brat. Niektórzy bardzo się pomylili, osądzając go o różne rzeczy niecne, które w ogóle nie miały miejsca, a to był człowiek, któremu zawsze zależało, żeby polska praca istniała, żeby służyć Bogu. I czasem, wiecie, w Kościele i między nami są takie nieporozumienia. Zupełnie ktoś coś powie, ktoś coś niedopowie i następuje, wiecie, zamieszanie. I to był ten okres. I drodzy, tak się stało, mówiąc krótko, że trafiliśmy z powrotem do polskiego zboru. Jesteśmy do dzisiaj. I z tego się raduję, bo Bóg mnie umocnił i wciąż mnie umacnia w tym przekonaniu, że mam być między Polakami, że amerykańskich pastorów jest pełno, którzy władają tym językiem. Ja mogę mówić po angielsku też, ale moim takim pierwszym językiem jest język polski. Wiecie, i nastąpiło takie ponowne moje nawrócenie. I mówię, Boże, używaj mnie tam, gdzie chcesz. A skoro ma być to w polskim zborze, między Polakami, no to skłaniam się przed Tobą, niech Twoja wola się dzieje i używaj tak, jak chcesz. I cieszę się, że tak nastąpiło, że Bóg naprawdę pokazał mi z powrotem, gdzie moje miejsce jest, bo czasem my szukamy miejsca, wiecie. A bywa tak, że szukamy dziury w całym i mówimy, że tam jest dziura, ale to wielokrotnie jest nasza wola i nasze poszukiwania. I dzisiaj, żeby nie przedłużając, ja jestem wdzięczny Bogu, jeszcze tylko to powiem, że jestem wdzięczny Bogu za każdą osobę, która dzisiaj coś tutaj wniosła, bo każdy coś wniósł. i wy wnosicie, wiecie? I kiedy ja na was patrzę i to, że tu jesteście i kiedy myślę o tym budynku i o tej całej pracy, o tym, co tu się działo, to moja wiara jest zbudowana. Jestem zbudowany waszą obecnością, waszą mową, waszym śpiewem, waszymi wyznaniami, świadectwami, waszą ofiarnością. Jestem tym zbudowany, bo ja też tego potrzebuję. Wiecie, to się nie bierze znikąd. Nasza wiara nie bierze się znikąd, ale kiedy patrzymy na siebie, wiecie, i tak przyglądamy się, kim jesteśmy i widzimy nasze działanie, widzimy naszą społeczność, wiecie, to my się jeden na drugim opieramy. Na tym polega Kościół Jezusa Chrystusa. Jesteśmy tymi żywymi cegłami. Każdy z nas, my posiadamy wiarę w sercu, bo widzimy, że ten obok nas ma wiarę. Ja się buduję tym, co żona przeżywa, wiecie. Czasem ona mnie buduje swoją postawą. Ona czasem mi powie, ty się zapędziłeś. Ty za długo gadałeś dzisiaj, ona mi mówi. No i tak muszę się korygować. I to są takie. I wiecie co, że my siebie nawzajem budujemy. Tak to Pan Bóg uczynił, że w żywym Kościele Jezusa Chrystusa opieramy naszą wiarę oczywiście na Ewangelii, na Biblii, ale też, drodzy, na tych żywych kamieniach. My nawzajem się budujemy. I wczoraj widziałem tego młodego człowieka z Polski właśnie, Bogdana ze zboru baptystycznego. Pawła. I to mnie cieszy, że możemy razem zejść się w jednym miejscu i wielbić Boga, i szukać prawdy, i dociekać tej prawdy wspólnie. I dzisiaj będę chciał mówić na temat Kościoła według Bożej myśli. Kościół według Bożej myśli. Bo my ludzie wymyślamy sobie kościoły, my mamy pewne idee, są pewne insynuacje, które wypływają z tego świata, są pewne propozycje, ale Biblia określa wolę Bożą. I to jest to źródło, w którym możemy dociekać prawdy. I tu jest określone, jak Kościół ma wyglądać. To jest Boży projekt. I my jesteśmy częścią tego Bożego projektu. Ty i ja. Bóg nas uwzględnił, wziął pod uwagę i spowodował, że poprzez działanie Ducha Świętego w naszych sercach zdecydowaliśmy pójść za Jezusem, potem zdecydowaliśmy dołączyć do Kościoła. To nie my to wymyśliliśmy, kochani, ale to jest inspiracja Boża. To Pan Bóg nas tak zmienił. Transformacja myśli nastąpiła. Ja kiedyś też zagoniłem się, myślałem, że pojadę do Stanów. No, znalazłem fajną żonę, znalazłem fajną towarzyszkę mojego życia, ale cały czas tam z tyłu głowy, wiecie, pracowało na dużych obrotach, żeby dorobić się, żeby być kimś, żeby kiedyś no, naprawdę żyć luksusowo i tak dalej. Ale bardzo krótko po przyjeździe Pan Bóg zaczął mnie sprowadzać na ziemię. Ja byłem w szoku, że Pan Bóg mówił, że to nie to jest, czego ja chcę od Ciebie. I ja tego nie rozumiałem. I ta walka wewnątrz mnie trwała kilka lat. I to nie było proste. Ale jednak Bóg coś takiego dał do serca, że kiedy się zagoniłem, to potem resetowałem swoje myślenie. Wiecie, tak, taki push button jest czasem w komputerze. Musimy coś zresetować, bo inaczej jest zawirusiony cały i musimy zrobić ten reset. I tak Pan Bóg ze mną wielokrotnie robił, że mnie sprowadzał na ziemię, ale też przybliżał ku niebu. Wiecie, to jest dziwne Boże działanie, że Bóg nas sprowadza na ziemię, abyśmy logicznie myśleli, ale z drugiej strony byśmy też niebiańską myśleli. I to jest taka kombinacja, która jest nieznana w tym świecie. Ludzie tego nie rozumieją, o czym my mówimy. Ludzie nas często określają, że jesteśmy jakimiś odlotowcami, ludźmi, którzy żyją w jakimś tam niesamowitym uniesieniu, błędzie i w ogóle mamy zawirowania myśli. Ale drodzy, Bóg nas naprawdę wprowadził na drogę do Bożego Królestwa. I chwała Bogu za to. Jeśli świat nie rozumie, to jest mi przykro, powiem. My wciąż o tym mówimy do świata, proponujemy światu, zachęcamy świat, by dołączył i spróbował, jak dobrym jest Bóg. I dzisiaj mówię o Kościele według Bożej myśli. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, 42 wiersz, po 47 na początek. I tam znajdujemy takie słowo w Biblii Brytyjskiej, to jest to tłumaczenie. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne i sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Ja bardzo lubię Dzieje Apostolskie. Wiecie, kiedy tak mi się trochę namiesza w życiu, kiedy różne, wiecie, tam zmagania są i tak dalej, to wracam do Dziejów Apostolskich i przypominam sobie, czym jest Kościół, kim jest Kościół. Wiecie, i wtedy widzę to podniecenie. Widzę, że Kościół to jest życie, tam się coś dzieje. Jeżeli w moim życiu się coś nie dzieje, to ja mówię, Boże, zmień moje myślenie. Panie, spraw według swojej łaski, bym znowu wrócił na tą drogę i zaczął myśleć tak jak Ty. I Bóg pomaga, wiecie, ku ciągłemu mojemu zachwyceniu i zdziwieniu. Bóg wciąż wysłuchuje i wciąż wprowadza na ten tor. To jest niesamowite. Wiecie, kiedy tak od serca mówimy do Boga, to Bóg nas wysłuchuje. I Bóg nam pomaga. Jeśli przestajemy, diabłu zależy na tym, żebyś przestał z Bogiem rozmawiać. Żeby ciebie odciąć, odłączyć, odseparować. I wtedy on ciebie ma w swojej sieci. Ale dopóki zmagamy się i zwyciężamy i rozmawiamy z Bogiem, to nas prowadzi. W pewnym magazynie, którego tytuł jest Reminisce, a więc wspomnienia, ukazał się kiedyś artykuł napisany przez kobietę, której ojciec powrócił z wojny, chodzi o II wojnę światową. Jak wielu innych mężczyzn, chciał kupić sobie nieco narzędzi do swojego warsztatu, który chciał sobie urządzić i jednym z narzędzi, jakie chciał posiadać, była stołowa wiertarka. Wiecie, wtedy były bardzo trudne czasy nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie wszystkiego było brak, ponieważ cały przemysł, wszystko było ukierunkowane na potrzeby wojenne. Ale on wrócił z wojny i chciał sobie urządzić warsztacik. I potrzeba mu było tej stołowej wiertarki. W tamtym czasie narzędzia takie były dosyć drogie i trudno osiągalne. Postanowił więc zbudować swoją własną. I użył do niej co najmniej niezwykłych części. Posłuchajcie, jakie części on użył. Silnik ze starej pralki, transmisję ze starego Forda modelu A, podnośnik samochodowy, nożny rozrusznik motocyklowy, stary, mocno sfatygowany uchwyt do wierteł. I ta kobieta dalej pisała, że ten ojciec używał to przez ponad 50 lat i wciąż jeszcze działało. I kiedy on już odszedł, to wiertarka wciąż była sprawna, wciąż działała. Nie wiadomo, jak ten żołnierz to poskładał, lecz intrygujące jest to, że wiedział, czego potrzebuje. Jak do tego dojść? Potrzebował stołową wiertarkę i zbudował ją z części co najmniej nieoczekiwanych, niezwykłych, przez przeciętnych ludzi. Złożył ją z materiałów dla niego dostępnych. Użył zwykłego, niezachwycającego sprzętu, ale dopiął swojego celu. I wiecie co, że tak Pan Bóg dopina swojego celu. Zbiera nas ze złomowiska tego życia. Wiecie, czasem my jesteśmy takimi gratami, które naprawdę zaśmiecają ten świat. Może ktoś pomyśli sobie, jak Pan śmie tak mówić dzisiaj. Ja jestem człowiekiem godnym uwagi i w ogóle jestem wykształcony, jestem w miarę mądry, może przeciętny, ale mam to wszystko poukładane. To się do mnie nie dotyczy. Chcę ci powiedzieć, drogi przyjacielu, że my wszyscy jesteśmy takimi gratami, które Pan Bóg pozbierał z tego świata. Bez względu na to, czy ktoś tam nadużywał jakichś środków odurzających, czy też nie, czy też był zawsze elegancki, piękny i wspaniały, zawsze był jakby na miejscu, to jednak według Bożej oceny i według Bożego standardu każdy z nas był takim nieprzydatnym kawałkiem złomu. Nie przydawaliśmy się Bogu do niczego. Może w naszym pojęciu uważaliśmy, że tak, że jesteśmy okej. W porównaniu z drugim człowiekiem spojrzałem na lewo, spojrzałem na prawo, do tyłu, do przodu. Mówię, nie jest tak źle. Jestem porządny. Ale Pan Bóg mówi, nie jesteś porządny. Jesteś nieporządny. Bo zgrzeszyłeś i wszyscy zgrzeszyli i brakiem jest chwały Bożej. Drodzy, tak mówi nam Ewangelia. I ten człowiek pozbierał te różne rzeczy i zrobił niesamowite narzędzie. Dawno temu Bóg wiedział, czego potrzebuje do zbudowania swojego kościoła i będąc Bogiem mógłby użyć do tego najlepszego materiału, jaki by tylko chciał. Ja to widzę, to się wciąż dzieje w Assemblies of God, czego my jesteśmy częścią, a więc w zborach Bożych. Kiedy ma miejsce, wiecie, takie rozpoczynanie nowego zboru, launching new church, rozpoczyna się przez różnego rodzaju programy. A więc, żeby zbór mógł się zacząć w dniach dzisiejszych, kiedyś było inaczej, ale dzisiaj jest tak, to są wymagane pewne rzeczy. I to musi być, ta lista musi być pełna, to musi być zaplanowane, musi być wykonane. Jeśli nie, to zbór nie będzie mieć autoryzacji, żeby w ogóle mógł wystartować. Wiecie, dobra agencja reklamowa powiedziałaby Bogu, jak powinien by do tego przystąpić, żeby osiągnąć właściwe rezultaty, żeby Kościół mógł oferować takie rzeczy. Najlepszy program muzyczny z najlepszymi liderami, a więc to musi być od razu. Najlepszy program młodzieżowy, musi być to przemyślane od razu. Najlepsze służby dla dorosłej młodzieży, jak też programy dla seniorów, żeby następnie nabyć nowoczesne tablice ogłoszeń, a więc te elektroniczne i wydrukować chwytliwe ulotki, żeby dobudować robiącą wrażenie salę gimnastyczną i w końcu trzeba by pomyśleć o programie wybudowania nowiutkiego, najnowocześniejszego centrum nabożeństw i nauczania szkoły niedzielnej. I mieliśmy przywilej kilka miesięcy temu, na początku grudnia, być w Teksasie z kilkoma braćmi i pastorami naszymi polonijnymi. Byliśmy zaproszeni do pewnego zboru Palm Valley Church w Mission, Texas. Zbór 7-tysięczny i tam poprzez brata Mirka Kulca, poprzez jego znajomości z tym pastorem, bo razem byli na studiach w Moskwie i ten pastor, jego przyjaciel, zaprosił nas, Polaków, żeby nam pokazać, jak oni działają, jak to wygląda. Nie wiem, czy żeby nas zdołować, czy żeby nas podnieść, ale byliśmy tam w tym 7-tysięcznym zborze. Wiecie co? I różne myśli przechodziły szybko przez głowę. Pokazali nam wszystko, opowiedzieli nam o sobie. Było kilka takich wykładów nawet na temat tego, jak prowadzą służby. Ja tak sobie podczas tego myślałem, Panie Boże, gdzie my w ogóle jesteśmy? Gdzie nasze realia, nasze polskie realia są? Czy to jest w ogóle możliwe? Po co ja tu jestem? Po co ja na to patrzę? Ale odczułem w swoim sercu, niech to będzie dla ciebie zbudowaniem, bo oni zaczynali z niczego. Zobacz, jaka to zbieranina ludzi jest. Tam większość była Meksykańczyków, a to jest przy samej granicy z Meksykiem. I ci ludzie, biedni, poturbowani, wiecie, składali się na ten zbór. Ja sobie pomyślałem, Boże, czy to wśród nas jest możliwe? Ale Pan Bóg powiada, możliwe. Bo u Boga wszystko jest możliwe. Wiecie, my często pomniejszamy i zawężamy, wiecie, wizję naszego Boga. Robimy Go takiego malutkiego, kieszonkowego w wersji, wiecie, jakiejś takiej właśnie kieszonkowej. Ale Bóg jest potężnym Panem, potężnym Bogiem. Halleluja. I Jego wolą i pragnieniem jest, byśmy wciąż dozwalali naszym sercom, naszym umysłom marzyć. Byśmy chcieli marzyć. Byśmy chcieli rozwijać te piękne rzeczy, które Duch Święty już osiągnął w naszym życiu, w naszym sercu. Nie bójmy się marzyć. Zachęcam was, zachęcam siebie i każdego z was. Ktoś powie, no ale my już dobiegamy do końca, wiecie. Ja też tak. Rozmawialiśmy właśnie u brata Jacka i tak mówimy, no słuchaj, tak naprawdę to ile nam zostało jeszcze takiej, no, jakiejś tam prężnej służby, czy takiej półprężnej, nie wiem, jak to już określić. Ile jeszcze tego zostało? No, 10 lat może? No, w lepszym wypadku może 15? No tak, tak realnie pomyślmy, ile tego jest. Ale potem doszliśmy do wniosku, mówimy, że ilekolwiek jest, róbmy to w najlepszy sposób. Niech Bóg będzie Panem wszystkiego, to niech On decyduje. To On odnawia nasze siły, nasze fizyczne, nasze duchowe. To On jest źródłem naszego zaopatrzenia i drodzy, gdyby nie On, to ja bym dzisiaj tu nie był. Ale dzięki Jego łasce, że poprawił stan mojego zdrowia, jestem dzisiaj z wami. I chwała za to Bogu. Jestem Bogu wdzięcznym, że przynajmniej na tę podróż mogłem tu przybyć. I całkiem dobrze się mam. Dzięki Bogu. I mam nadzieję, że mój stan zdrowia będzie się poprawiał, że będę się wzmacniał, że mój kręgosłup będzie wciąż jeszcze się mógł wyginać na wszystkie kierunki, jak to jest potrzebne. Bo Bóg jest dobrym Bogiem i wciąż tego doświadczam. Drodzy, jest to niesamowite. I tak naprawdę, wracając do tej myśli o tym, jak się zbory organizują, jak praca musi być, wiecie, przemyślana i tak dalej, to nie jest złe samo w sobie. Większość z tych rzeczy pewnie nie byłaby zła sama w sobie. Wiele kościołów to robi i odnoszą sukces dla Królestwa Chrystusowego. Wiemy jednak, że Bóg nie posunął się do takich rzeczy. I to zawsze musimy sobie przypomnieć, że Bóg inaczej rozpoczął Kościół. Bóg nie konsultował się z żadnymi agencjami reklamowymi. Jest faktem, że założył swój Kościół z powszechnych, zwykłych i nierobiących na nikim wrażenia materiałów. Użył do tego takiego człowieka jak ty i ja, jak każdy z nas. I uznał, że to jest dobra rzecz, że jesteśmy dobrym materiałem. I to jest niesamowite, za co powinniśmy wyrażać Bogu wdzięczność. Nie powinno to zadziałać, a jednak i funkcjonuje tak do dnia dzisiejszego. Wiecie, ktoś to chyba wczoraj mówi, nie pamiętam już kto, i powiedział, wszedł tutaj chyba brat pastor Darek z Filadelfii. Mówi, kiedy tu wszedł i popatrzył, no good luck. Nie wiem jak, ale jakoś, jak żeście się na to porwali, to niech wam teraz Pan Bóg pomoże. Ale zobaczcie, gdzie dzisiaj jesteście. Amen? Halleluja. Bóg jest dobrym Bogiem. Bóg jest wierny nam, kiedy my pozostajemy Jemu wierni. Kiedy my nie rezygnujemy, kiedy mówimy, Boże, ja nie daję rady, ale Ty dajesz. Ty jesteś tym, który wszystko możesz. I dlaczego tak jest? Czego dotyczyło wydarzenie w Dzień Zielonych Świąt na przykład, że przysporzyło Kościołowi tak potężnego wzrostu i sukcesu? Po pierwsze, Bóg miał w nim udział. Wiecie, Dzień Zielonych Świąt to jest pomysł Boga, to nie jest mój pomysł, ani żadnego kaznodziei zielonoświątkowego czy innego, jakiegoś charyzmatyka, ale to jest wymysł Boży, Dzień Zielonych Świąt. Bóg uznał, że to jest droga, którą Kościół powinien przejść. W Dziejach Apostolskich 2,47 znajdujemy takie słowa. Dzieje Apostolskie 2,47. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, których mieli być zbawieni. Wiele dobrych zborów ma tendencję pomijania tego faktu. Mamy swoje programy, przygotowujemy i planujemy wydarzenia i ewangelizacje, celebrujemy różne święta i mamy specjalne nabożeństwa. To są wszystko dobre rzeczy, nie mówię, że złe. Powinniśmy wykorzystać każdą okazję, aby przywieźć ludzi do Chrystusa. Taka jest prawda. Powinniśmy wykorzystać przeróżne programy, jak też różne formy reklamy. Nie mówię, że to jest złe. Niech mnie nikt nie zrozumie w przeciwnym kierunku. Kiedy Piotr zobaczył tłum zgromadzony w Dniu Zielonych Świąt, wykorzystał sytuację i zaczął do nich zwiastować. Bo byli. Tak Pan to sprawił i była okazja. I była okazja, i Piotr tę okazję wykorzystał. I zaczął do nich przemawiać. Nikt nie podszedł do Piotra i nie powiedział, no wiesz co, tam zagaj tą sprawę, jakąś mowę, wiesz, rozpocznij. Ale on w swoim sercu odczuł, że to jest ten moment, to jest ta chwila. I tu trzeba coś powiedzieć, i tu trzeba coś zrobić. I wiecie, i na tej inspiracji polega Boże działanie. Że Bóg wciąż nas inspiruje, On wciąż posyła różne sygnały do naszych serc, do naszych myśli, bo Bóg wie, że jesteśmy zdolni to wziąć, odebrać i jesteśmy zdolni to przetworzyć na coś, co będzie błogosławieństwem dla innego człowieka. To jest zawsze Bożą intencją. Bóg nie zbawił mnie i ciebie, dlatego żebyśmy powiedzieli, o, jak mi teraz dobrze, jakie uczucia, jakie super ciarki mam na plecach, kiedy modlę się do mojego Boga. Nawet takie goosebumps wychodzą. O, kiedy mówię językami, kiedy się modlę, to jest wszystko dobre. Drodzy, ale Bóg przede wszystkim zbawił mnie i ciebie, abyśmy my, mówię takim potocznym językiem, zbawili kolejnych ludzi. Abyśmy my ich zbawiali teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. To jest twoim i moim powołaniem. To jest Boży cel, Boży zamiar. Bóg nie chce, żebyśmy tu stworzyli, wiecie, taką enklawę tylko dla samych siebie i cieszyli się z tego, że jesteśmy, co jest dobrą rzeczą, Nie mówię, że to jest złe. Ja myślę, że wy mnie rozumiecie, ale Bóg chce, że teraz po prostu to, co macie, używajcie dalej. Pomnażajcie to. Puszczajcie ten chleb na wodę, a on po dniach do was wróci, mówi Słowo Boże. Drodzy, powinniśmy wykorzystać każdą okazję, powinniśmy wykorzystać przeróżne programy. I właśnie, kiedy Piotr zobaczył, że ludzie są, zaczął przemawiać, wykorzystał sytuację. Jak Piotr, powinniśmy wykorzystywać takie chwile dla zdobywania ludzi dla Chrystusa jak najbardziej. Lecz po wykorzystaniu wszystkich tych okazji zadajemy pytanie, co jeszcze możemy zrobić dla zdobycia zagubionych ludzi? Czy jeszcze są inne możliwości? I tu może się tworzyć całkiem podstawowe, słuszne pytanie. Gdzie w tym wszystkim jest Bóg? Bo wiecie, my możemy się zapędzić i nagle okazuje się, Panie Jezu, a gdzie Ty jesteś w ogóle? Nie nadążasz za mną? I czasem tak jest. Wiecie, że my wyprzedzamy Boga, ale Bóg chce, byśmy na Niego czekali. Bóg chce, żebyśmy na Niego czekali w tym wszystkim. Dobre jest podniecenie, dobre jest planowanie, ale to nie może być poza Bożym udziałem. Bóg w tym musi być i my musimy być pewni, że On już jest z nami, że On jest z nami, że to On nas inspiruje. Czytając Dzieje Apostolskie 2,47, Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni, myśli biegną do Starego Testamentu, gdzie znajdujemy w Księga Rodzaju 6,22 i uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Bóg, tak uczynił. Noe wykonał swoje zadanie. Noe zbudował arkę, przygotował przedziały dla zwierząt, nagromadził dla nich pożywienia, jak też dla własnej rodziny. Podczas wykonywania tej pracy zwiastował Bożą wolę do wszystkich, kto tylko chciał słuchać, a wiemy, że prawie nikt nie chciał słuchać. Tak naprawdę to nikt nie chciał słuchać, bo powiedziałem, że prawie. Być może nawet jego rodzina, wiecie, niechętnie słuchała, wiecie, co ten ojciec wyrabia. Co się temu starszemu człowiekowi porobiło? Na suchym miejscu wznosi taki gigantyczny jakiś obiekt i mówi, że jakiś tam deszcz będzie, bo nikt nie wiedział jeszcze, co to jest. Ale Noe, wiecie, był na fali z Bogiem. On był w tej komunikacji z Bogiem. I to jest niesamowite, wiecie, że on odbierał tą wibrację Ducha Świętego. I uznał, że to jest Pan Bóg, który go inspiruje. Niesamowite to jest. Jak to Noe wiedział? A jak ty dzisiaj wiesz, że Pan Bóg ciebie błogosławi? Jak ty dzisiaj wiesz, że Pan Bóg coś od ciebie chce? Czy wiesz? Jeśli wiesz, to chwała Bogu. Jesteś błogosławiony, gdy wiesz, że Bóg do ciebie mówi i wiesz i rozumiesz, co On do ciebie mówi. To jest niesamowite. A jeśli jeszcze tego nie wiesz, to zachęcam, bo to jest możliwe dla każdego. To nie jest tylko dla niektórych ludzi, jakichś tam wybranych. Zauważmy, że my wszyscy jesteśmy wybrani, jednakowo. Wszyscy znaleźliśmy łaskę w Bożych oczach. Tylko Pan Bóg może czasem zrobił tą różnicę w obdarowaniu, że jeden ma taki dar, a inny ma inny dar. Ale to wszystko jest dlatego, byśmy wspólnie się budowali. I nie ma lepszych, nie ma gorszych. Kaznodzieja wcale nie jest lepszym chrześcijaninem od zwykłego członka czy osoby, która zajmuje się innymi rzeczami. Funkcjonuje inaczej w Kościele. Jesteśmy wszyscy braćmi i siostrami. Nie jesteśmy kuzynami w relacji z Bogiem, nie jesteśmy kuzynami ze sobą, drodzy, ale jesteśmy wszyscy braćmi i siostrami. I to jest niesamowicie wspaniała wieść, że jesteśmy równi pod tym względem. Ale też w tym wszystkim powinniśmy się odpowiednio zachowywać, do czego też jest wiele instrukcji w Bożym Słowie. I tu dzisiaj o tym nie mówimy. A więc podczas wykonywania tej pracy Noe zwiastował Bożą wolę do wszystkich, kto tylko chciał słuchać. Wiecie, i to jest też dobry taka myśl dla nas. Wiecie, my coś budujemy i wy tutaj budujecie, zbudowaliście, zakończyliście tak jakby już ten obiekt. Ale podczas tego wszystkiego ludzie się na was patrzyli. Przychodzili, zaglądali, kiwali może głowami i może z uznaniem też dzisiaj patrzą na was. Drodzy, świat na nas patrzy. Świat na nas patrzy, co my robimy, kim my jesteśmy. I tu jest dla nas niesamowita okazja, by pokazać im Jezusa. Robimy to dlatego, że No nie dlatego, że chcemy zbudować jakąś tutaj swoją Polskę w takiej innej formie, ale robimy to dlatego, że miłujemy naszego Pana. Dlatego, że miłujemy człowieka, ponieważ On nas umiłował i On umiłował tych, którzy jeszcze są na tych ulicach, którzy w ogóle nie mają pojęcia o tym, że Jezus ich kocha. Później jednak dowiadujemy się w Księdze Rodzaju 7:8, co czynił dalej Noe. Ze zwierząt czystych i ze zwierząt nieczystych i z ptactwa i z wszystkiego, co pełza po ziemi, po dwoje weszło do Noego, do arki, samiec i samica, jak Bóg rozkazał Noemu. Zauważmy, że one przyszły do Noego. Noe nie chodził za nimi, nie biegał, nie szukał, nie zapędzał. Wiecie, tak czasem oglądamy, jak kowboje to robią, kiedy stado się rozbiega i oni tam jeżdżą i strzelają z batami. Ja myślę, rozumiecie, o co chodzi. Te zwierzęta wtedy przyszły do Noego, kiedy Noe przygotował arkę. I Bóg uznał, dobra jest, projekt jest zakończony i teraz punkt numer dwa. Wprowadzamy to, co jest przewidziane ku zbawieniu. I one przyszły, więc ich nie szukał? Tak jest napisane i widać to wyraźnie w innych tłumaczeniach Biblii. Jeśli więc Noe ich nie szukał, jak one znalazły się u niego? Bóg je przyprowadził. Pan pomnażał w arce liczbę tych, które miały być zbawione. Kiedy zwierzęta przyszły do Noego, on wykorzystał chwilę i wprowadził je do arki. Noe wykonał swoje zadanie. Przygotował się na przyjęcie tego, co Bóg zechce wprowadzić. Bóg odegrał w tym swoją rolę, przyprowadził te, jakie miały być gotowe na zbawienie. Noe wykorzystał okazję, aby poprowadzić je ku zbawieniu. To nie my ludzi zbawiamy, chociaż ja tak powiedziałem przed chwilą, że my zbawiamy poprzez zwiastowanie Ewangelii, ale to nieprawda, to Bóg zbawia. My tylko poprzez naszą funkcję, poprzez nasze działanie współpracujemy z Bogiem, jak jest w liście do Koryntian napisane, że współpracownikami Bożymi jesteśmy, a więc w jakimś takim partnership jesteśmy z Bogiem. Bóg nas używa, On jest szefem, a my jesteśmy Jego posłańcami, ale razem ten projekt działa, ten projekt dochodzi do jakiejś finalizacji. Drodzy, i widzimy, że Noe kompletnie kooperował z Bogiem. Kompletnie. I poprowadził te zwierzęta ku zbawieniu. To były zwierzęta. Ale dzisiaj, kochani, my prowadzimy ludzi ku zbawieniu. Bo Kościół składa się z ludzkich dusz. Człowiek jest, wiecie, tą koroną Bożego stworzenia. Chociaż ktoś może powiedzieć, no tak piękne rzeczy są w tej przyrodzie, a ja, taka łupina, taki człowiek, ja jestem tym najważniejszym produktem Boga? Tak mówi Słowo Boże. Bóg ciebie i mnie stworzył na swój obraz i podobieństwo. Bóg nie stworzył, wiecie, gór, jezior i tych różnych zwierząt, wspaniałych krajobrazów i tych planet na swoje wyobrażenie, ale On ciebie i mnie stworzył na swoje wyobrażenie. I tchnął w nas ducha życia, a kiedy uwierzyliśmy, to jeszcze Ducha Świętego tchnął w nas. I to jest niesamowita myśl. Więc Bóg zamieszkał w nas. I to czasem jest poza moim takim rozumieniem, jak to jest w ogóle możliwe. Więc Bóg we mnie, ten święty, ten wielki, potężny, On we mnie mieszka. I potrzeba nam dochodzić do tego zrozumienia, wiecie. Musimy nad tym pracować, by rozumieć, że Bóg jest w nas. Bóg zamieszkał w nas. Wtedy nagle, wiecie, zmienia się moja postawa. Bo ja mówię w świadomości, że Bóg jest ze mną i jest we mnie. I kiedy z kimś rozmawiam, to ja mówię z autorytetem do człowieka i mówię, wiesz, potrzebujesz Boga. Ja ci mogę pomóc, jeśli tylko posłuchasz. I Bóg chce, żebyśmy w takim zrozumieniu działali, mówili i tak się zachowywali. Nie, żebyśmy nie byli w tym takimi pyszałkami, takimi ludźmi, którzy, wiecie, ja jestem kaznodzieją, teraz proszę, wara ode mnie, jestem niedotykalny, mam immunity, czy jak to powiedzieć po polsku, immunitet, tak? Nie można mnie dotknąć. To nie jest tak. Bóg chce, żeby ludzie nas odbierali, że jesteśmy zwykłymi ludźmi, normalnymi, nie jakimiś tam pyszałkami, ludźmi, którzy myślą o sobie ponad swój stan, że zapominamy się, że tylko ludźmi jesteśmy, Bóg chce, żeby ludzie widzieli, że jesteśmy normalnymi ludźmi, a jednak nienormalnymi. I czasem to jest, wiecie, taki paradoks, ale musimy to pogodzić w sobie. Jesteśmy zwykłymi ludźmi, ale niezwykłymi ludźmi jesteśmy. I wiecie, musimy znać cenę naszego życia, musimy znać cenę i wartość, jaką mamy przed Bogiem. Dla świata jesteśmy śmieciem często, jesteśmy nikim, jesteśmy ludźmi, których można kopnąć, można przesunąć, można wyrzucić, pomiatać. I tak było. Z apostołami tak było, prawda? Świat taką wdzięczność im okazał za to, że zwiastowali Ewangelię, prawda? Że wszyscy oprócz Jana zginęli śmiercią tragiczną. Tak im podziękowano. I drodzy, i dzisiaj też tak świat dziękuje. I w niektórych miejscach ludzie giną z powodu wyznawania Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Mistrza. Dzięki Bogu, z Bożej łaski, jakimś dziwnym zrządzeniem my tego nie przeżywamy dzisiaj. I dlatego też powinniśmy tym bardziej okazywać Bogu wdzięczność i powinniśmy być tym bardziej zaangażowani w Jego dzieło zbawiania. Bo my nie wiemy, co jeszcze nastąpi. Bo my nie wiemy, czy jeszcze prześladowanie nie zacznie nas tu ogarniać i nagle zaczynamy widzieć, że znikają pastorzy, że znikają członkowie zborów, bo zostali porwani, bo zostali wtrąceni gdzieś do więzienia, dlatego że się sprzeciwili prawu, które obowiązuje w naszym kraju, bo powiedzieli, że oni trzymają się Bożego prawa, które jest przez świat nieuznane. I wtedy oni powiedzą, ale nasze prawo mówi, że taki jak ty powinien siedzieć tam. I do tego zmierza ten świat. I chciałbym, żebyśmy byli świadomi. Nie chcę was zasmucić, ani w ogóle załamać duchowo, ale chcę wam powiedzieć, że Pan i Jego przyjście się zbliża. Halleluja! I Słowo Boże mówi Maranata. Maranata, nadchodzi. Nadchodzi ten Pan. I czas naszego wyzwolenia nadchodzi. Wiecie, my nie wyprowadzamy ludzi na jakąś wielką górę, każemy im zakładać białe szaty, bo nastąpi, wiecie, my nie jesteśmy z tych. Nie jesteśmy ludźmi, którzy gdzieś tam, wiecie, stracili w ogóle kierunek i właściwe myślenie. Dzięki Bożej łasce, bo moglibyśmy również być zwiedzeni jak wielu tych, którym było obiecane zbawienie i wyprowadzano ich na miejsca. I niektórym kazano ze skały skakać, a innym kazano, wiecie, czekać, aż zostaną pochwyceni. I kiedy nie byli pochwyceni, to wielu z nich popełniło samobójstwo, bo coś się stało, wiecie, załamali się kompletnie. My wciąż czekamy na tego, który nadchodzi. Halleluja. I on nadchodzi, on jest w drodze i on przyjdzie, drodzy. Ale tak Słowo Boże mówi, nie wierzmy tym, którzy mówią, że on jest tu, on jest tam. Słowo Boże nas ostrzega przed takimi rzeczami. Ostrzega nas przed takimi rzeczami. A więc powstaje kolejne pytanie. Co mamy robić, żeby wykonać swoje zadanie, skoro Bóg nas powołał, skoro jesteśmy Jego narzędziem, Jego Kościołem? Odpowiedź jest znaleziona w Dziejach Apostolskich 2:42. Znów się cofniemy na moment. I trwali w nauce apostolskiej lub w wersji warszawsko-praskiej jest powiedziane, wszyscy trzymali się wiernie nauki apostołów. Kochani, na tym polega utrzymanie się przy Bogu. Trzymamy się wiernie nauki apostolskiej, nauki Jezusa Chrystusa. Nie odstępujemy ani na prawo, ani na lewo, ale idziemy tym środkiem, wiecie? Zbyt wielu chrześcijan lubi tak po bandzie, wiecie, tak brrr, zawsze tam, tak, żeby zahaczyć po granicy, nie? Ale Bóg chce iść środkiem, tam jesteś bezpieczny. Trzymaj się mojego słowa, to nie zbłądzisz. Bóg chce, aby to nie było moje nauczanie, nie było to nauczanie znanego autora lub kaznodziei, aby to nie było nauczanie jakiejś znanej denominacji, aby to nie było nauczanie jakiejś rady Kościoła, ani ojca wczesnego Kościoła, jakiegoś innego ojca. Dobry kaznodzieja lub nauczyciel może wykorzystywać różne źródła dla przygotowania lekcji. One nie mogą jednak pozostawać w centrum nauczania. A tak się niestety wielokrotnie dzieje. Głównym fundamentem do nauczania dobrego kaznodziei muszą pozostawać nauki apostolskie. Wciąż do tego zawracamy. Niektórzy mówią, taka nuda i bez przerwy to samo. No bez przerwy to samo, dlatego że to jest jedno słowo, które jest nam dane. Ale zobaczmy, w ilu postaciach jest nam przedstawiane, prawda? Czasem jest to danie główne, Czasem jest to zupka, a czasem to jest, wiecie, jakieś warzywko, a czasem jest to deser. Ale wciąż otrzymujemy to, ten pokarm od Boga. I wiecie, jest różnie to prezentowane nam. I wiecie, i to różnie nam smakuje. Kiedyś, jak byłem dzieckiem, to nie lubiałem wielu rzeczy jeść. Pamiętam, jak to było. Wiecie, kiedyś tam flaki mama zrobiła i mówi, no, czas, żebyś to spróbował. Ja spróbowałem. Wiecie, musiałem to odstawić, bo to nie było dla mnie. Mama była zawiedziona, była nawet dobrze wkurzona, ale nie mogłem, bo... Ale dzisiaj, wiecie, postawi ktoś flaki, dobrze zrobione, super. I wiele innych rzeczy jest, bo dorosłem do tego. Wiecie, kiedyś moje dzieci nie jadały wielu rzeczy i odrzucały te rzeczy. I myśmy się denerwowali jako rodzice. Mówię, to co ja mam dla ciebie gotować? To co ja mam? Zmuszaliśmy ich, wiecie, one siedziały tam i tak. I tak jadły, wiecie, żeby nas zniechęcić, żebyśmy po prostu zrezygnowali z tego karmienia. No ale dzisiaj jedzą. Dzisiaj te rzeczy, które kiedyś, ja mówię, się patrzę, ty to jesz? Oje, no to świetnie. I wiecie, i tak to jest dzisiaj. My nabieramy tego apetytu w miarę, gdy poznajemy naszego Pana, w miarę, gdy decydujemy się być uczniami Jezusa i nie odchodzić od Niego. Wiecie, to apetyt nam się zmienia. Nagle zaczynamy pragnąć więcej i więcej i więcej. I kiedy pragniemy więcej, to Bóg nam zaczyna dawać pewne rzeczy, które dają nam osobistą satysfakcję, ale również nas umacniają i również sprawiają, że jesteśmy posłańcami Boga i ludzie zaczynają zauważać, że jesteśmy inni. Hallelujah. A więc dobry kaznodzieja, a wy tu macie dobrych braci i sióstr, którzy są w stanie zwiastować właściwe Słowo Boże, to mocne, jedyne, jakie jest. Skąd je brać, te nauki apostolskie? Z Biblii, szczególnie z Nowego Testamentu. Dlaczego skupianie się na apostolskiej nauce jest tak ważne? Jeśli decydujemy się na używanie innych autorytetów, narażamy się na zwodzenie ludzi, których Bóg do nas przyprowadzi. To jest bardzo poważna rzecz. Wiele kościołów w niezauważalny sposób odeszło od centrum prawdy i dzisiaj zwiastują, wiecie, rzeczy, które są od człowieka, a nie od Boga. I na to musimy zwracać uwagę. Wiecie, ja wolę zbór, który jest dobrze nauczany, który może jest bardziej taki statyczny, nie jest taki mocno entuzjastyczny, ale trzyma się mocno Pana. Bo jest wiele takich zborów, że ja to określam, wyskokowych, gdzie dzieją się niesamowite rzeczy i niby to jest działanie Boże, ale kiedy się przyjrzymy temu wszystkiemu, to się okazuje, że to jest ciało i to jest człowieka. A jeśli jest człowieka, to za tym jest coś więcej, wiecie? Nawet posunę się dalej, że za tym nawet jest działanie demoniczne. Dlatego, że Bóg nigdy człowieka nie zwodzi, a demon, duch nieczysty, będzie zwodził. I dzisiaj żyjemy w czasie, że wiele krąży różnych nowinek. Trzymajmy się środka, trzymajmy się Ewangelii. I módlmy się, by Słowo Boże przetrwało w naszych społecznościach. By Słowo Boże, by Biblia była jedynym, najważniejszym dla nas narzędziem, które używamy w budowaniu naszej wiary. Nie jakieś nauki tam kolejnych braci. Możemy ich posłuchać, możemy ocenić. Jeśli coś się nie zgadza, to odrzucamy i idziemy dalej. Wiecie? Dlaczego skupianie się na apostolskiej nauce jest tak ważne? Jeśli decydujemy się na używanie innych autorytetów, narażamy się na zwodzenie ludzi, których Bóg do nas przyprowadzi. Jesteśmy za nich odpowiedzialni, ażeby byli zbawieni, a nie żeby myśleli, że są zbawieni. Wiecie, ja wielu takich spotkałem, gdy byłem w amerykańskim zborze, to takich mieliśmy ludzi, którzy co niedzielę się nawracali. Wciąż wychodzili do ołtarza. Wiecie, tam u nas były popularne altar calls i wywoływaliśmy ludzi i ludzie wychodzili. Wiecie, co, była taka ekipa kilkunastu osób, która wciąż ta sama wychodziła. Ja zacząłem się na to przyglądać i z niektórymi z nich się zacząłem modlić, bo wiecie, pastor był zadowolony, że zawsze ileś sztuk było, wiecie, z przodu i tam przy tym ołtarzu. A ja mówię, coś mi tu nie pasuje. Dlaczego wciąż ci sami ludzie wychodzą? Albo czegoś nie rozumieją, albo gdzieś w jakimś błędzie są. I kiedy z niektórymi, wiecie, zacząłem rozmawiać, tam, kiedy klęczeliśmy razem i asystowałem, i pytam się, jaka jest twoja potrzeba? I tam mi wyznaje, co. Ja mówię, no ale już 2 tygodnie temu się o to modliliśmy i tydzień temu też, o twoje zbawienie i wciąż jesteś niepewnym. Dlaczego jesteś niepewny? No i potem, wiecie, dochodziliśmy do tego. Ja mówię, słuchaj, wyznaj Bogu raz na zawsze swoje problemy. Bóg ciebie słyszy, Bóg ciebie teraz przyjmie, Bóg rozwiąże twój problem. Bóg usunie niepewność z twojego serca, wyznaj Jemu teraz. Bóg jest tu. Ty nie musisz bez przerwy przychodzić jak żebrak, prosić Go ponownie, a Pan Bóg ciebie nie słyszy i odsyła cię znowu na tył kolejki. To nie jest tak. Halleluja, Bóg jest dobrym Bogiem. Ty Jemu powiesz raz i uwierz, że powiedziałeś Bogu i Bóg to przyjął, Bóg cię oczyścił, Bóg cię obmył, Bóg cię zbawił. Taki jest Bóg. Bóg nie potrzebuje, żeby bez przerwy, wiecie, do Niego przychodzić. Uwierz Jezusowi, że On jest dobry i że Ci chce pomóc i że Cię chce dźwignąć z Twojego dołu i z Twojej sytuacji. Zaufaj Jemu po prostu. Ja myślę, że większość z nas słyszała o konflikcie, jaki powstał między Galileuszem a Kościołem jego czasów. W doktrynie Kościoła ujęte było nauczanie, że Słońce poruszało się wokół Ziemi. Znacie to pewnie z historii. Galileusz odkrył jednak, że sprawy mają się odwrotnie. Kościół nie przyjął nowej teorii i nazwał go heretykiem, zmuszając go jednocześnie do odwołania swych odkryć pod groźbą surowej kary. Jeszcze przed czasem Galileusza Kościół zwykł przyjmować nauczanie od tak zwanych ludzkich ekspertów z przeszłości. Szczególnie byli pod wrażeniem greckich filozofów, takich jak Arystoteles, który nauczał, że Ziemia stała, a Słońce poruszało się wokół niej. To nie było jedyne zderzenie pojęć Arystotelesa ze zrozumieniem Galileusza. Arystoteles posiadał wiele błędnych teorii, między nimi miał wiele dobrych. To nie to, że on był jakimś tam, wiecie, człowiekiem. To był człowiek mądry, niesamowicie przygotowany, wykształcony i utalentowany. Ale jednak miał wiele błędnych pojęć. Wiele błędnych pojęć. I nastąpiło zderzenie. I to nie było jedyne między Galileuszem a Arystotelesem. Galileusz natomiast był przekonany o nieomylności Pisma Świętego. I tu wygrał. Napisał nawet, święte pisma nie mogą być w błędzie. Zawarte w nich wyroki są absolutnie prawdziwe i niepodważalne. Co dzisiaj brakuje wielu pastorom, wielu kościołom, oni uważają, że to jest podważalne, że są jeszcze inne źródła, że one istnieją i tak dalej, i tak dalej. Ludzie są wtedy w niepewności. No to gdzie ta prawda w końcu jest? A Galileusz oparł się na Ewangelii, wiecie. Inni może, którzy uważali się za ojców Kościoła, którzy prowadzili ludzi w duchowy sposób, nie mieli tego poznania, jakie miał naukowiec Galileusz. On wiedział, że Bóg jest, on wiedział, że Pismo się nie myli, że to jest sprawa Boża, Bóg nie mówi nigdy nieprawdy i dlatego wiedział, że jest odwrotnie. Że Ziemia nie jest pępkiem świata. Punkt jest taki, wczesny Kościół zwodził wielu ludzi, dostarczając amunicji wrogom Boga. Wiecie, że muzułmanie, kiedy zobaczyli akcję chrześcijan, wtedy w średniowieczu, to uznali, że to są wrogowie Boga. Ci, którzy mówili, że są na prawdziwej drodze, którzy, prawda, mieli krzyż na swoich płaszczach i tak dalej. I muzułmanie się nimi gorszyli, wiecie, bo widzieli, jak mordują ich żony, ich dzieci. I zobaczmy, że ten konflikt do dzisiaj trwa. A powodem do tego być może była działalność wczesnego Kościoła. Niesamowite nieporozumienie. Czego dzisiaj Kościół unika w ogóle i udaje, że ta rzecz to prawie nie istniała. Czują się niewygodnie, kiedy to się przypomina. Ale takie są fakty. Wczesny Kościół zwodził wielu ludzi, dostarczając amunicji wrogom Boga. Ich błędem było pozbycie się Biblii jako jedynego źródła autorytetu, w zamian posługując się ludzkimi ekspertami do kształtowania swej doktryny. Nie można do tego dopuszczać za naszych czasów, kochani, nie można. Musimy się trzymać tego, co mówi Słowo Boże. Nawet jeśli przyjdą trudne czasy, jeśli nawet przyjdzie prześladowanie, Słowo Boże nie może się zmienić, kochani. I o to musimy zabiegać, o to musimy trwać w naszych modlitwach, o mądrość dla pastorów, dla przywódców i dla wszystkich z nas. ażebyśmy nie byli zwiedzeni, bo zwodziciel przychodzi w mocy. Jest powiedziane, że za jego pośrednictwem będą działy się niesamowite znamiona, niesamowite cuda i ludzie polecą za tymi cudami. Drugą rzeczą, jaką możemy zrobić, to trwać we wspólnocie. Dzieje apostolskie 2,42. Lubię wyrażenie w angielskim tłumaczeniu. W angielskiej Biblii jest powiedziane, że devoted themselves to fellowship. Oni poświęcili się, oddali się społeczności. To było ich takie poświęcenie. To było ich życie. Bycie w społeczności to był styl ich życia. Bez względu na to, jak świetne będą nasze kościelne programy i wydarzenia, jeśli ludzie nie będą żyć w zgodzie i tworzyć przyjemną atmosferę, w jakiej inni znajdą zadowolenie, przyjemność i będą się czuć przyjęci, nowi nie pozostaną. To od nas zależy. Pastor Dąbrowski w Toronto często mówi, wiele od nas zależy, bracia i siostry. My często zwalamy wiele rzeczy na Ducha Świętego. Mówimy, Duch Święty się tym zatroszczy. Wiecie, i tak uduchawiamy te nasze sprawy i nasze myślenie. A Duch Święty mówi, to wy jesteście tymi. To ja was zainspirowałem, ja wam dałem autoryzację. Wy teraz macie reprezentować mnie godnie. Godnie, nie byle jak. I zobaczmy, że wczesny Kościół nie miał tylko spotkań. Czytamy dalej w Dziejach Apostolskich 2,44. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. Kościół nie był więc czymś, co działało w niedzielę rano. Przebywanie z innymi chrześcijanami nie odbywało się jedynie od czasu do czasu. Posunęli się aż do czegoś, o czym czytamy w 45 wersecie drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich. I sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. To nie była wymoga Boża. Nie czytamy o tym w Piśmie Świętym, że taki był nakaz. I dzisiaj różnie się to ocenia. Jedni mówią, że to był niesamowity błąd, jaki wczesny Kościół uczynił czy dokonał, rozdając wszystko, a potem trzeba było na nowo zbierać i im dawać. Ale Bóg patrzył na ich serca, wiecie, to była taka chwila, to była inspiracja na dziś. Dzisiaj czuję, że mam oddać i oni to zrobili. I chwała Bogu, wiecie, Bóg dzisiaj różnie do nas mówi. Bóg nie zobowiązał nas, że masz wszystko oddać. Może Bóg mówi tobie, trzymaj co masz, ale udzielaj z tego, co masz. Jakkolwiek to dzisiaj jest, drodzy, Bóg do nas przemawia. Wczesny Kościół oddawał się więc nauce apostolskiej i trwaniu we wspólnocie. Ale było tam coś więcej. Trwali w łamaniu chleba i w modlitwach. Wiersz 42 o tym mówi. Czytamy też właśnie w Dziejach Apostolskich 20 rozdział, a 7 wiersz. A pierwszego dnia po sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, zobaczmy, że ich głównym celem spotkań było poświęcenie czasu na społeczność dla łamania chleba. To dla nich było ważne, wiecie? Ta pamiątka Wieczerzy Pańskiej, to było coś niesamowitego. To nie było taka przelotna sprawa, tylko gdzie tam po prostu gdzieś szukamy czasem dziury w tym nabożeństwie, gdzie by to zrobić, utknąć na końcu czy na początku, tak przelotnie, żeby to przeszło. Dla nich to było życie, wiecie, bo oni rozumieli, że oni są członkami jeden drugiego i dzielą się tym. I czasem sobie tak, wiecie, z takim sentymentem wspominam chwilę, kiedy w naszym domu w okresie Bożego Narodzenia, kiedy jeszcze byliśmy członkami innego kościoła, łamaliśmy ze sobą opłatek. Wiecie, i to było takie niesamowite. Chociaż wtedy ja nie rozumiałem, po co to jest. Co to jest? Taki kawałek jakiegoś takiego, nie wiadomo co to, papieru czy co. Brałem do ust. To nijak smakowało, ale rodzice mówili, wiesz, to jest ciało Pana Jezusa. I trzeba to szanować. I my się tym dzielimy i łamiemy. I wiecie, tak było, że łamało się z różnymi osobami, ile tam było na tym przyjęciu wigilijnym i tak każdy łamał ze sobą. Jest w tym pewien sens. Ja nie mówię, że mamy to robić, wiecie, ale tylko wspominam to, że coś takiego istnieje. I ja myślę, że to było tym zamiarem wczesnego Kościoła. Wiecie, oni z sobą to łamali, oni się tym dzielili. To było dla nich bardzo istotne. Bo chociaż był to chleb i rozumieli, że to był chleb, ale wiedzieli, że to reprezentuje ciało ich mistrza. I oni rozumieli, że oni nawzajem z tego korzystają i przez to są we wspólnocie tej rzeczywistej z Bogiem i jeden z drugim. im zależało na tym, żeby brat i siostra mieli dobrze, żeby byli błogosławieni, żeby byli zdrowi. Im o to chodziło. To było jedno ciało. Jedno ciało. Gdy kiedykolwiek ktoś nowy przekracza próg tego domu modlitwy, tutaj u was na Brooklynie w Nowym Jorku, powinien zauważyć, że jest to dla Kościoła ważne wydarzenie. Dlaczego powinno to być również częścią naszego przygotowania na przyjęcie innych do Kościoła? Paweł napisał, 1 Koryntian 11, 26, albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. I pewien człowiek o nazwisku Robert Tyski był wychowany jako Żyd. Szukając satysfakcji i prawdy w życiu, zaszedł kiedyś do zboru chrześcijańskiego, gdzie podczas nabożeństwa odbyła się wieczerza pańska. Nie rozumiejąc procedury, zapytał o to grupę młodzieży siedzącej nieopodal. Wyjaśnili mu w nawiązaniu do chleba i kielicha, że jest w tym ujęta treść przesłania Ewangelii. Zadziwiło go, że jest Bóg, który tak mocno umiłował człowieka, że oddał własnego syna na śmierć. Poruszony też był mądrością zawartą w odtwarzaniu tego aktu w sposób, jaki zobaczył. W rezultacie się nawrócił i stał się wiernym kaznodzieją Ewangelii. Wiecie, atmosfera, jaką tworzymy i to, co robimy, jeśli robimy to z Bożym namaszczeniem, ma niesamowity wpływ na ludzi. Niesamowity wpływ na ludzi. My tworzymy atmosferę Ducha Świętego. To nie jest tak, że Duch Święty tak znienacka na nas, wiecie, przypadnie i nas, wiecie, tak przyciśnie do tego dywanu. Duch Święty nie jest taki. Duch Święty jest delikatną osobą Bożej Trójcy. I my możemy go lekko, łatwo odtrącić, a możemy go też przytulić i możemy pójść zgodnie z Jego wolą. I to jest to, czego oczekuje Bóg. To jest to, co Bóg chce widzieć w swoim Kościele, ażeby Duch Święty miał swobodę do działania. A On nie będzie miał, jeśli my będziemy Go odpychać naszym życiem, naszym postępowaniem, naszym niezrozumieniem. Możemy Go bardzo łatwo wypędzić, że tak to określę. On może gdzieś być tam na obrzeżach, wiecie. A Bóg chce, ażeby być w centrum naszego życia, w centrum naszego zboru, naszego Kościoła. I w końcu rzecz ostatnia, jaką powinniśmy odtwarzać, przygotowując się na przyjęcie innych. I znów powrót do Dziejów Apostolskich 2:42. I trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Większość z nas nie robi tego w wystarczającej ilości i jakości. Ja często sobie robię ten zarzut i koryguję się. Zbyt mało czasu spędzam na modlitwie. Wiecie, przygotowuję się do usługi, a potem zauważam, no to tak wszystko intelektualnie przerobiłem, przetworzyłem, zrobiłem, żeby miało sens, a mówię, Panie, ale gdzie tam Ty byłeś w tym? Czy gdzieś w ogóle jesteś tam? I wielokrotnie się na tym złapałem i potem wyznawałem Bogu, wiecie, kiedy po usłudze schodziłem z kazalnicy i miałem uczucie pustki. I czułem się poturbowany, wiecie. I szatan przychodził, mówi, aleś się tam zaprezentował dzisiaj. I tak było, że się zaprezentowałem. Ale Bóg chce, by Jezus był zaprezentowany. Bóg chce, żeby to On był widoczny we wszystkim, co robimy. I niechby Pan tak sprawił w naszych sercach, abyśmy uznali modlitwę za rzecz taką miłą dla nas, podniecającą dla nas. Bo to jest rzecz, która buduje nas nawzajem, wiecie, niesamowicie. Kiedy czasem jesteśmy w społeczności, jest kilka osób i osoby się modlą głośno, wiecie, to jest niesamowicie pozytywne przeżycie. Bo ja wtedy widzę wiarę brata, ja widzę wiarę siostry, ja widzę, co ona przeżywa, ja widzę, o co tam chodzi. I zaczynam współczuć albo się radować w zależności od sytuacji, bo jesteśmy w tym wzajemnym uzależnieniu. Jesteśmy wpleceni w to ciało. I to jest rzeczywistość, w której my jesteśmy. To nie jest coś zmyślonego, to nie jest coś, co my sobie tak, wiecie, pobożnie tylko życzymy, ale taka jest Boża rzeczywistość. Takie jest Królestwo Boże na dziś, tutaj na Brooklynie, w Cleveland i we wszystkich innych miejscowościach, gdziekolwiek jesteśmy. Większość z nas nie robi tego w wystarczającej ilości i jakości. Paweł prosił o modlitwy o to, żeby Kościół modlił się o niego, by dana mu była większa możliwość zwiastowania słowa. On wiedział, że sam nie da rady. Ja wiem, że ja sam nie dam rady. Ja prosiłem zbór, kiedy zabiegałem o zmianę życia moich dzieci, a szczególnie mojego syna, to ja chciałem się oprzeć jeszcze na innych ludziach, bo miałem taką potrzebę. I czasem było mi przykro, kiedy ludzie byli tacy ospali i powolni. I ktoś tak jakby w końcu, rozumiejąc sytuację, rutynowo się odezwał i się tam pomodlił. Bóg chce, żebyśmy naprawdę czuli Go, miłowali Go, przyjmowali Go, uwielbiali Go. Drodzy, to jest Boże pragnienie. I Paweł wiedział, że on potrzebuje tego wsparcia i to nie jest w ogóle wstyd ani dla kaznodziei, ani dla ciebie, gdy prosimy o modlitwę. To jest bardzo ważne, bo to działa. To działa. Bóg tak to stworzył. To jest w Jego planie, abyśmy modlili się jeden o drugiego, abyśmy modlili się o ten świat, który wciąż jest tam na zewnątrz, wiecie, zabiegany, zatroskany, przejęty swoimi sprawami, budujący swoje życie. W Kolosan 4:3 czytamy: a módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem. Bóg nas uwięził. Jesteśmy w tym areszcie. Przejął nas Pan teraz dla siebie. Drodzy, jesteśmy Jego własnością. Ale oprócz tego, że nas przejął, to On nas nie zniewolił, ale obdarzył nas niesamowitą wolnością. Do wolności jesteśmy powołani. Apostoł Paweł powiedział w jednym miejscu, chyba w liście do Galacjan. I to jest niesamowite. I czasem świat tego nie rozumie, bo to są takie paradoksalne rzeczy, wiecie. No ale wy musicie chodzić do tego kościoła bez przerwy, tam musisz w niedzielę być i w środę. Ale ja miłuję. Ja chcę tam być. Ja się nie mogę doczekać, żeby znów zobaczyć moich przyjaciół. Ja się nie mogę doczekać, żeby znów usłyszeć jakieś dobre słowo. Dla świata jest to rzecz niezrozumiała, ale dla nas jest to zrozumiałe. I ja myślę, że ja na tej fali dzisiaj do was przemawiam. Wiecie, ja mówię do waszych serc, nie do waszych umysłów dzisiaj. Znany autor, Max Lucado, i tym już zakończę, on jest autorem wielu książek, opowiada o dwóch siostrach inwalidkach, które mieszkały w Szkocji, jakie postanowiły modlić się o przebudzenie w swoim zborze w latach 40., a więc krótko po wojnie to było, albo może nawet jeszcze podczas wojny, nie zezwoliły na to, aby ich słabości fizyczne przeszkodziły im w służbie Bogu. Modliły się o swoje sąsiedztwo, bo widziały, że ludzie są w potrzebie Boga. Po okresie wydłużonych modlitw jedna z sióstr odczuła potrzebę, żeby modlić się o przybycie znanego ewangelisty do ich zboru, brata Campbell. Przekonały też do tego swego pastora, namówiły go po prostu: pastorze, tam jest taki świetny kaznodzieja, zaproś go do nas, niech on by nas odwiedził. I pastor w to uwierzył. Mówi: okej, zaproszę, spróbuję. Wkrótce okazało się po skontaktowaniu się z tym pastorem Campbell, że jest nieosiągalny. Miał harmonogram ułożony na długi okres do przodu. Siostry jednak nie dały za wygraną. Chwała Bogu za takie siostry, które, wiecie, widzą, że wszystko idzie w przeciwnym kierunku, one mówią: ale Boże, to tak nie może być. Modlimy Cię i wierzymy, że to może się zmienić. I to były takie niewiasty, drodzy, że modliły się, nie dały za wygraną. Nagle, bardzo dziwnym trafem, ewangelizacje w innych zborach z udziałem Campbella jedna po drugiej zostały odwoływane. Także w końcu zdecydował się on na przyjęcie zaproszenia małego zboru i przybył na 5-tygodniową kampanię. Nagle znalazł czas na 5 tygodni, żeby przybyć do tego zboru. Przebudzeniowe nabożeństwa były bardzo dobrze przyjęte przez okolicznych, że setki pokazywało się każdego wieczoru. Ludzkie życie zaczęło się zmieniać do takiego stopnia, że kilka tawern musiało się zamknąć z braku klientów. Nagłe działanie Bożego Ducha. Wiecie co? Jak Duch Święty zacznie działać, to normalnie diabeł nie ma co tam robić. Nie ma miejsca. I ktoś mógłby pomyśleć, że to z powodu potężnego zwiastowania popularnego ewangelisty. W rzeczywistości dokonały tego modlitwy i wierność dwóch sióstr inwalidek, które może nie były uzdrowione, wciąż były inwalidkami, ale wokół nich świat się zmienił. Cała ich okolica się zmieniła, dlatego że te dwie kobiety były w zgodzie i modliły się o słuszny cel. One poświęciły się tej modlitwie. Wiecie, gdy my się modlimy i naprawdę pragniemy zmiany naszego życia, zmiany w naszym zborze, to Bóg tego nie pomija. On tak nie patrzy przelotnie, że o, coś tam obiło mi się o ucho. To nie jest tak. Wiecie, Bóg wysłuchuje, On wie, On bada nasze serca i decyduje, czy to już jest słuszny czas, czy jeszcze tydzień trzeba poczekać. Pamiętam, jak kiedyś w Cleveland jeszcze nie było polskiego zboru, ale był zbór słowiański i my dzisiaj przejęliśmy ten obiekt i jesteśmy jako Polacy tam. Ale wtedy, kiedy ja przyjechałem krótko, żeby połączyć się z moją żoną i właśnie też modliliśmy, że Pan Bóg coś zrobił w naszym zborze. Wiecie, był niedosyt taki duchowy. No niby wszystko było w porządku, niby taka miłość była i w ogóle, ale czuliśmy, że coś musi być więcej i tak modliliśmy się. Jednej niedzieli, wiecie, drzwi się otworzyły i przez drzwi wkroczyło małżeństwo, taka para. I no, wszyscy się tam oglądają, o co chodzi i tak dalej. I ktoś tam z tyłu zaczął rozmawiać z nimi. I oni mówią, że przejeżdżaliśmy po waszej ulicy tutaj, stanęliśmy na świetle, na sygnale, sygnał nas zatrzymał, czerwone światło. I Duch Święty przemówił, że mamy tutaj przyjść i że będziemy zwiastować Ewangelię, bo tu jest potrzeba przebudzenia. Jacyś Amerykanie, wiecie, oni byli włoskiego pochodzenia, z włoskiej rodziny, ale Amerykanie. I skręcili w tą boczną ulicę, tam zaparkowali na tym świetle i przyszli w środku nabożeństwa właśnie. No i ta osoba, już nie wiem kto to był, z nimi porozmawiał. Nabożeństwo się skończyło. Nie było wtedy u nas pastora, był taki przejściowo pewien człowiek, który został wybrany i zrobiony takim PO, pełniącym obowiązki. I do niego sprawa doszła, a to był Miron Karaś, jeśli ktoś go pamięta, niektórzy wiem, że pamiętają go. On już jest u Pana, ale wtedy z nim była ta rozmowa, ci ludzie z nim zaczęli rozmawiać i może Duch Święty nam powiedział i on by, wiecie, mógłby to skasować i powiedzieć, jaki tam Duch Święty. My mamy swoje rzeczy, my mamy tu już program w przyszłą niedzielę i w środę w ogóle tam już mamy ustawiony grafik. Ale on powiedział, jeszcze tak Duch Święty powiedział, to zapraszamy, jutro zrobimy nabożeństwo, to był poniedziałek. Zrobimy nabożeństwo i niech Bóg was używa. Wiecie, i oni przyszli w ten następny dzień i kiedy zaczęli usługiwać, to zrobiła się rewolucja w zborze. Wiele osób przeżyło chrzest, napełnienie Duchem Świętym. My czasem używamy tych naszych takich sloganików, wiecie, ludzie nie wiedzą, o czym mowa, ale ludzie zostali zanurzeni w mocy Ducha Świętego. Wiecie, tak jak w dniu Zielonych Świąt się stało? I wiele osób nigdy się tego nie uczyło, nigdy nie naśladowało kaznodziei, żeby wypowiadać jakieś tam słowa la, 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 ta, ta, ta i tam tak dalej, ale z wewnątrz nich zaczęły wydostawać się słowa niezrozumiałe, ale słowa chwały i niesamowitej mocy. I wiecie, i ludzkie życie zaczęło się zmieniać. I zbór zaczął się zmieniać. I miłość, która była, pozostała miłością, ale o wiele bardziej zgłębioną, wiecie. Tak wszyscy się zaczęli do siebie bardziej przytulać. Kiedy zaczynamy się modlić, dzieją się niesamowite rzeczy. Nie rezygnujmy z modlitwy. To, co czynili we wczesnym Kościele. I my wciąż musimy, wiecie, przedłużyć tę tradycję. Nie jesteśmy Kościołem tradycji, ale pewne rzeczy są, które można powiedzieć, że to jest dobra tradycja. Kontynuujmy tę tradycję, bo w tym jest zawarte Boże błogosławieństwo, Jego moc, Jego życie. I niech Bóg nam dzisiaj pomoże, żeby prowadzić takie życie. Kościół według Bożej myśli. Czy jesteś w takim Kościele? Czy żyjesz takim stylem życia? Jest to moim dążeniem, moim marzeniem, moim pragnieniem, aby wciąż korygować swoje drogi, ażeby wciąż szukać tego środka. Panie, gdzie Ty tam jesteś? Ja chcę tam być. Niech Bóg nam w tym pomoże dzisiaj. Kończę. Jeżeli dzisiaj ktoś pragnie zbliżyć się do Boga, bez względu na to, jaka by nie była potrzeba twojego serca, Bóg to widzi, Bóg rozpoznaje. I czasem my tak sobie myślimy, no przecież Bóg mnie widzi wszędzie, tam w tej ławce też. Oczywiście, że tak. Ja wam powiem, że kiedy zrezygnowałem z mojego pastorstwa w polskim zborze w Cleveland, już tam wiele lat wstecz, to kiedy poszliśmy do tego amerykańskiego zboru, tam było w zwyczaju dawanie ludziom możliwości, żeby przyszli, klęknęli i mogli z Bogiem się jednać, mogli nawiązywać bliższą relację, kontakt. Ja pamiętam, że niedziela po niedzieli ja wychodziłem, bo czułem, wiecie, taki zawód w swoim sercu i dotarło do mojego serca, że ja zdradziłem Pana poprzez to, że zrezygnowałem z tego, co On mi dał. I z tego pokutowałem, wiecie, i to był pewien proces. To było bardzo bolesne, ale jednak mocno konieczne i to doprowadziło do mojego upamiętania i później przyszło zaproszenie ze strony pastora. Mówi, chcę, żebyś prowadził misję w naszym zborze, chcę, żebyś mi pomagał, żebyś był moim zastępcą, żebyś usługiwał i tak dalej. Wiecie, to się dzieje, kiedy my przychodzimy do tego Bożego ołtarza, kiedy my otwieramy nasze serce, mówimy, Panie, Ty rób, niech Twoja wola się dzieje odnośnie mojego życia. Dlatego jeśli dzisiaj masz jakąś potrzebę, to jestem świadkiem, że to działa, jestem świadkiem, że to zmienia i zapraszam, ktokolwiek pragnie dzisiaj, proszę, żebyście wyszli do przodu. To nie jest jakaś tam ceremonia, ale jeśli masz taką potrzebę, jeśli nie masz, chwała Bogu, ale jeśli masz, to zrób to, bo może to jest Twoja szansa na zmianę, na zwrot. Może zakręt w lewo czy w prawo, czy obrót 180 stopni, jakkolwiek. Niech Bóg z nami będzie, niech nam pomoże i ten czas modlitwy. Zapraszam, bracia i siostry.